zawsze pozostaje pytanie, czy to są działania w dobrej wierze i czy to działanie z Bezruczko będzie również działaniem w dobrej wierze, czy jakąś próbą właśnie zbudowania pułapki na Polaków. Agencje prasowe związane z ukraińskimi władzami jeszcze wczoraj spinowały komunikat, że w zasadzie te migi są niepotrzebne, że one są tak stare, że po prostu nie ma sensu ich brać. W sensie militarnym Ukraina ma ogromne ambicje. To jest posowiecka szkoła dyplomacji, która myśli w kategoriach dominacyjnych.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Tokio. Jak widzicie, mimo że jesteśmy na wyjeździe, no to nie, oczywiście nie zostawimy Was bez informacji. I dzisiaj rozmowa ze Zbyszkiem Parafianowiczem o nowej odsłonie eskalacji polsko-ukraińskiej. Przypominam, że w Japonii jesteśmy dzięki wsparciu firmy AutoDNA, która sprawdzi dla Was samochód. Jeżeli chcecie sprowadzić samochód z zagranicy, warto zwrócić się do ekspertów, żeby sprawdzili, czy nie jest trefny. Sprawdzą Wam przebieg, historię napraw, rejestracji, no naprawdę fantastyczne narzędzie, cały raport dostaniecie. Lepiej nie kupować kota w worku. Drugim partnerem naszego wyjazdu jest Saily i uwaga, łączę się z Wami dzięki karcie eSIM Saily. Za granicą bez problemów z roamingiem, bez dodatkowych opłat, naprawdę fantastycznie. Mamy tutaj internet rewelacyjny dzięki wsparciu Saily. W obu przypadkach, jeżeli chodzi o AutoDNA i Saily, linki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Kod QR do Saily teraz pojawia się na ekranie. Z kodem Historia Realna otrzymacie 15% rabatu. Kciuk dla Militaria.pl, który ubrał nas razem z Albertem na ten wyjazd. Militaria.pl, wszystko możecie się zaopatrzyć w Militaria.pl, we wszystko, co jest potrzebne na wyprawę do Japonii i wszędzie indziej. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie, i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kciuk dla domu maklerskiego Boś, bossa.pl. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową, w oparciu o sprawdzone, pewne instrumenty finansowe. A każdy, kto w domu maklerskim Boś otworzy nowy rachunek, dostanie moją książkę Polacy z autografem gratis. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym przyjechaliśmy do Japonii. Dosyć już tego wstępu, przechodzimy do rozmowy ze Zbyszkiem, tylko jeszcze króciutko dziękuję Wam, drodzy widzowie, to dzięki temu, że oglądacie Historię Realną, że nas wspieracie, ten wyjazd był możliwy, spełniliśmy z Albertem nasze marzenie, jesteśmy w Japonii. Wkrótce kolejne live'y i kolejne odcinki z kraju kwitnącej wiśni. A moim i Państwa gościem jest Zbigniew Parafianowicz. Czołem.
Czołem, cześć, dzień dobry.
Połączenie Tokio-Warszawa.
Tak jest, a w zasadzie nawet Tokio-Borne-Sulinowo.
Tokio-Borne-Sulinowo, no takiego połączenia to jeszcze nigdy nie mieliśmy, chyba nigdy nie było w historii polskiego internetu. Zbigniew Parafianowicz jest autorem mega bestsellera 2026, czyli książki Kłopot z Zełenskim. Bardzo Ci gratuluję sukcesu.
Bardzo dziękuję. Zdaje się, że zaraz po tobie i po książce Polacy. Także gratuluję, Piotrze, sukcesu.
Miło być w takim towarzystwie na topce. Rzeczywiście wielki sukces książki Kłopot z Zełenskim. Bardzo, bardzo Państwu ją polecam. Egzemplarze z autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Zbyszek Parafianowicz prowadzi również podcast Bez Doktryny, który możecie oglądać w piątki o 20. Bardzo polecam. Razem z Markiem Magierowskim prowadzi ten podcast, a dzisiaj jest dostarczycielem newsa dnia w postaci tego, że wygląda na to, że Ukraina robi jakiś gest dobrej woli wobec Polski. O co chodzi?
Chodzi o to, że w MSZ ukraiński ma zaproponować, aby jednym z bohaterów do Panteonu był Marko Bezruczko, czyli generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, 20-lecie międzywojenne, oficer, który razem z polskimi wojskami wkraczał do Kijowa w 20 roku, oficer, który bronił Zamościa. Rzeczywiście postać bardzo zacna, takich postaci w stosunkach dwustronnych jest oczywiście dużo, również w relacjach polsko-ukraińskich. Bezruczko jest jedną z nich. No i ten Bezruczko, który ma się znaleźć w Panteonie, ma być taką zachętą do eskalacji. Chociaż ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, że finalnie nie skończymy na Szuchewyczu. To jest tylko kwestia czasu i kwestia potrzeb kampanijnych prezydenta Zełenskiego. Natomiast no oczywiście, jako że to jest gest ze strony ukraińskiej, to należy go docenić. No to jest też pytanie tylko o to, jak to należy interpretować. Czy Ukraińcy rzeczywiście w dobrej wierze będą próbowali właśnie doprowadzić do tej deeskalacji poprzez na przykład zablokowanie Kłyma Sawura i Szuchewycza w Panteonie Narodowym? Czy na przykład robią ten gest po to, żeby powiedzieć w sytuacji, gdy my na przykład zaczniemy jakieś gwałtowne reakcje przedstawiać po wciągnięciu Sawura czy Szuchewycza do Panteonu, że wtedy strona ukraińska będzie mogła powiedzieć, przecież wykazaliśmy się gestem, prawda? Przecież chcieliśmy deeskalacji, chcieliśmy porozumienia. To wszystko się jeszcze okaże, bo praktyka ostatnich lat pokazuje, że gesty takie deeskalacyjne, czy też jakaś próba znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia, ona jest bardzo labilna. To jest, możemy się powołać tutaj na przykład stycznia 2023, kiedy prezydent Andrzej Duda pojechał do Lwowa po to, żeby wziąć udział we wspólnej uroczystości z prezydentem Zełenskim na cmentarzu Orląt Lwowskich. Obaj politycy złożyli kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich. To był znaczny gest. Wspólnie upamiętniano powstanie styczniowe, do którego obok Litwy i tej takiej pamięci o powstaniu styczniowym zostali właśnie wciągnięci Ukraińcy. To miało służyć właśnie szukaniu tych wspólnych linii porozumienia. No ale oczywiście 23 rok, styczeń 2023, to była inna rzeczywistość. Po pierwsze, Polacy budowali wtedy razem z kilkoma innymi państwami europejskimi tak zwaną koalicję leopardową, która miała polegać na tym, że na Ukrainę dotrą czołgi w standardzie NATO. Po drugie, Zełenski nie prowadził kampanii wyborczej. No te stosunki były znacznie lepsze. Teraz jest inaczej. Jesteśmy przede wszystkim po przekroczeniu pewnej czerwonej linii, którą Zełenski przekroczył, czyli po zaakceptowaniu wniosku o nadanie tej jednostce sił specjalnych imienia bohaterów UPA. To jest jednak coś, co było punktem zwrotnym w tej polityce historycznej polsko-ukraińskiej. No i zdaje się, że Ukraińcy w żaden sposób nie chcą tej decyzji cofnąć, czy też rozmyć, czy też pokazać, że jest jakieś pole do tego, żeby ta decyzja nabrała innego wymiaru. Tutaj mówimy oczywiście o tej propozycji Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli która pojawiła się w czasie negocjacji z Budanowem, propozycji przeformowania tej jednostki w taki sposób, żeby nie trzeba było nadawać, żeby można było po prostu nadać jej nowe imię, tak? Czyli krótko mówiąc, te centrum operacji specjalnych jest na przykład dzielone na dwie jakieś grupy batalionowe. Jedna trafia do chóru, druga do sił na przykład w okolicy jakiegoś innego pułku specjalnego. No i mamy do pewnego stopnia problem patrona rozwiązany. Ta propozycja Kwaśniewskiego była w gruncie rzeczy Salomonowa i niestety Budanow ani Zełenski z niej nie skorzystali. Także ja z ogromną rezerwą podchodzę do wszelkich gestów, które pojawiają się w tej chwili ze strony ukraińskiej. Trzeba na to patrzeć podejrzliwie po prostu i raczej oczekiwać konkretnych decyzji, a nie zmyłek.
No dobrze, ale zacznijmy od technikaliów, bo rozumiem, że z propozycją ma przyjechać Andrzej Sybicha do Warszawy, z tego co piszesz, czyli minister spraw zagranicznych MSZ Ukrainy. On był do tej pory jastrzębiem w tej rozgrywce, bo bardzo ostro się wypowiadał pod adresem Polski. Czy wiadomo coś o konkretach tej wizyty, kiedy ma przyjechać, z kim ma się spotkać?
Tak, no wiadomo właśnie, że to jest wizyta. To nie jest wizyta, która jest przeznaczona dla Polski. Ona będzie po prostu przejazdem w Warszawie i w czasie tego przejazdu, tego tranzytu powiedzmy przez Polskę, ma paść ta propozycja. Przynajmniej taki jest stan wiedzy na dzisiaj. To jest też spinowane ze strony ukraińskiej jako chęć powstrzymania właśnie tych tendencji dotyczących Kłyma Sawura, czyli bezruczko ma być taką odpowiedzią na taką alternatywą dla Kłyma Sawura. Natomiast no, on będzie tutaj przejazdem i rzeczywiście Sybiha jest w tej chwili takim najbardziej jastrzębim politykiem, jeśli chodzi o politykę wobec Polski, ale ja też mam wrażenie, że to wynika czysto z takich instrumentalnych kwestii, że ten jego radykalizm, on się pojawił w odpowiedzi na zarzuty części świata politycznego, czy też części administracji ukraińskiej, zarzuty o to, że był za bardzo propolski, bo on rzeczywiście na pewnym etapie polska administracja Dudy, czy rząd Morawieckiego, ta współpraca układała się z nim bardzo dobrze. To on był wiceszefem administracji Zełenskiego w styczniu 2022 podczas tej słynnej wizyty we Lwowie. I to on po konsultacjach z jednym z wysokiej rangi przedstawicieli państwa polskiego nakłonił władze Lwowa do tego, żeby zdjąć flagi czarno-czerwone z miejsc, w których prezydent Andrzej Duda miał się pojawiać. Także rzeczywiście tam była wola współpracy i to też oczywiście trzeba docenić, bo to jest też polityk, który po pierwsze biegle włada językiem polskim, zna uwarunkowania Polski, zaczynał swoją karierę dyplomatyczną w Warszawie. Też dyplomata bardzo doświadczony z racji tego, że też był na placówce w Turcji w takim newralgicznym okresie swojej kariery. No to jest profesjonalista, tylko pytanie, czy rzeczywiście ta jego propozycja, którą chce przedstawić Polsce, wynika z dobrze pojętego profesjonalizmu i z działania w dobrej wierze, czy jest jakąś próbą założenia pułapki na władze polskie i powiedzenia, że przecież my chcemy kompromisu, przecież my chcemy się dogadać, a wy ten kompromis odrzucacie. Choć tak jak zaznaczyłem na początku, ja zasadniczo analizując politykę historyczną ukraińską, staram się doceniać każdy gest, który z ich strony jest prezentowany. To choćby w taki właśnie jak nawet odmrażanie w ilościach homeopatycznych ekshumacji, to wszystko jest jakimś takim elementem, który należy gromadzić i jakoś zapisywać po stronie, jak mawiał klasyk, plusów dodatnich, a nie plusów ujemnych. Choć, no, tak jak mówię, zawsze pozostaje pytanie, czy to są działania w dobrej wierze i czy to działanie z Bezruczko będzie również działaniem w dobrej wierze, czy jakąś próbą właśnie zbudowania pułapki na Polaków.
No właśnie, to, ale też bardzo mnie ciekawi, czy to Sikorski będzie go przyjmował, czy na przykład ktoś z administracji prezydenta, bo wtedy będzie to zupełnie inna ranka, no bo tak na dobrą sprawę główne skrzypce po polskiej stronie w całej tej rozgrywce gra obóz prezydencki, więc jak Sbicha się spotka z Sikorskim, no to dużo sobie tam, wiesz, nie wynegocjują, nie? Musi się spotkać z kancelarią prezydenta.
To prawda, zresztą tutaj też warto odnotować to, że co najmniej kilka wizyt w Warszawie minister Sybicha złożył w ostatnich latach, czy też w ostatnich miesiącach, już za prezydentury Karola Nawrockiego. Podczas tych wizyt wręcz ostentacyjnie omijał Pałac Prezydencki. Nawet jak był z Jermakiem swego czasu w Warszawie, to pospotykał się ze wszystkimi z rządu, omijając Pałac Prezydencki. To też jest przesłanka, która działa bardzo na niekorzyść tej polityki, którą minister Sybicha uprawia, bo ona sugeruje, że strona ukraińska może próbować rozgrywać rząd i Pałac Prezydencki, czyli robić to, co umie najlepiej, właśnie stosować tą sowiecką zasadę strzyżenia trawy, czy też takiego podtapiania, czyli jednych docenimy, innych przestrzeżemy, jeśli rzeczywiście to będzie spotkanie, które będzie miało tylko służyć temu, że Sybicha gra na ośrodek rządowy, to tym bardziej trzeba podejrzliwie na to spoglądać, bo tak jak mówię, no on na swoim koncie ma co najmniej kilka wyjazdów do Polski, w których ignorował Pałac Prezydencki, ignorował ministra Przydacza, który tutaj jest jakby jego odpowiednikiem do takich spotkań. Zobaczymy, co się wydarzy tym razem.
No tak, musimy grać w jednej polskiej drużynie. Nie może być sytuacji, że jest ta narracja taka, że obóz prezydencki to jacyś radykałowie, którzy się nas czepiają, a z tymi drugimi będziemy rozmawiali normalnie. Mam nadzieję, że tego nie będzie, ale Zbyszku, to jest na razie gruszki na wierzbie. Zobaczymy, co z tym Bezruczką, co z tą wizytą Sybichy, ale jak na razie Ukraina nie ściąga nogi z gazu. Dzisiaj prezydent Zełenski napisał: jestem wdzięczny wszystkim posłom, którzy poparli ustawę o ukraińskim narodowym panteonie. To ważny krok. Czekam na ustawy do natychmiastowego podpisania. Dzisiaj parlament, która izba parlamentu, klepnął ustawę, tak?
Jest jednoizbowy parlament na Ukrainie, to jest
A
Rada
przepraszam, oczywiście.
Najwyższa, tak, to jest rzeczywiście w tym składzie ponad 250 posłów poparło tą ustawę, jest ponad 400 deputowanych do Rady Najwyższej, natomiast no generalnie to jest instytucja w tym momencie
Przepraszam,
dość
ja tu widziałem
słabo.
287 z 450,
Tak,
tak?
tak
A kto
jest.
był przeciw? Co to za ludzie są przeciw? Tam są jakieś siły propolskie, czy to komuniści raczej?
Nie, no ja myślę, że to tam, że to nie chodzi o przeciw, że ktoś był przeciw, tylko chodzi o to, że Rada Najwyższa jest wypłukana z deputowanych z bardzo różnych powodów. Część straciła mandat, część uciekła za granicę. No to jest rzeczywiście bardzo problematyczne, bo ta Rada, ona funkcjonuje na granicy swojej wydolności jako instytucji państwowej. Natomiast no, ustawa została przegłosowana, ustawa zostanie podpisana przez prezydenta. Moim zdaniem treść tej ustawy co do zasady, ona sama ta ustawa sama w sobie, ona nie jest toksyczna, bo ona jest bardzo ogólna. Tak naprawdę ona oddaje takie, rozdziela kompetencje, jeśli chodzi o tworzenie tej listy Panteonu Narodowego, pomiędzy przede wszystkim ukraiński IPN, czy też historyków ukraińskich, a właśnie Radę Najwyższą, która ma te rekomendacje historyków po prostu uwzględniać i głosować daną kandydaturę za lub przeciw temu, czy ma się znaleźć w Panteonie Narodowym, czy też nie. Ale to właśnie powoduje, że tak naprawdę nigdy nie mamy gwarancji, kiedy władze Ukrainy, w osobie prezydenta Ukrainy, sięgną po kij, którym będą jeździć po klatce, mówiąc najbardziej obrazowo. Krótko mówiąc, na którym etapie kampanii prezydenckiej czy parlamentarnej na Ukrainie któryś z polityków nie uzna, że trzeba sięgnąć po argument narodowy, po argument nacjonalistyczny, po argument uśmiechania się do elektoratu prawicowego i pojeżdżenia po właśnie klatce, w której są ci Polacy, którzy zaczną po tej klatce skakać i zaczną się denerwować z powodu decyzji na Ukrainie. Także tu jest niebezpieczeństwo. Sama ustawa sama w sobie nie jest aż tak bardzo toksyczna w swojej treści.
No tak, tam jest taka sytuacja, że to IPN ma ukraiński jakby rekomendować tych kolejnych kandydatów, ale z jednej strony mamy pojednawcze sygnały ze strony Sybichy, że to będzie Bezruczko. Mowa też o Petlurze, o jakichś tam postaciach z zamierzchłej historii, które nie wywołują w Polsce takich emocji, ale z drugiej strony dzisiaj, cytuję to za jeden z polskich portalów, Mykyta Poturajew, deputowany z prezydenckiej frakcji Sługa Narodu, jeden z inicjatorów tej ustawy, mówił PAP, że nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się znaleźć. Nie wykluczył jednak, że może być tam umieszczony Bandera. Posłuchaj cytatu. Bandera jako osoba, który ogłaszał w 1941 roku, ciekawy kontekst, państwo ukraińskie i przez całe życie dążył do uzyskania ukraińskiej niepodległości, bez wątpienia może być w Panteonie. Ale listy nie ma i to są jedynie spekulacje. Tak na końcu powiedział.
No
Proszę cię o
oczywiście, no
komentarz.
to bo to jest gra, to jest oczywiście gra. Chodzi o to, że labilność tej listy powoduje, że zawsze można po to narzędzie sięgnąć. Ja co do zasady nie wyobrażam sobie tego, żeby Ucraińcy finalnie wycofali się z wprowadzenia do Panteonu na przykład Bandery. Myślę, że Szuchewycz jest absolutnie w pewnym momencie będzie powrót do dyskusji o Szuchewyczu, bo to jest po prostu gra. To jest gra polityczna nazwiskami. Zresztą w ogóle cały ten kontekst, czy też nawet jak zwykle na Ukrainie wszystko jest przypadkowe, ale to wszystko, te głosowanie, projekt ustawy, to są okoliczności takie, że 30 czerwca obchodzono urodziny Szuchewycza. W niektórych miejscach hucznie dosyć i z dużym przytupem. To jest czas, w którym też Ukraińcy świętują rocznicę powołania tego państwa kadłubowego, takiego quasi-państwa, które było stowarzyszone w 1941 roku przez moment z III Rzeszą, prawda? Czyli to jest, ten timing też jest tak dość irytujący, no ale tutaj też w zasadzie w tym poziomie eskalacji relacji polsko-ukraińskich historycznych w zasadzie nie ma sensu nawet specjalnie się skupiać na tym kontekście dat i kontekście jakichś obchodów. Ważna jest treść. Chodzi o to, że mam wrażenie, że strona polska nie zostanie udobruchana, czy też nie zostanie to przyjęte w Polsce dobrze, jeżeli Ukraińcy będą chcieli stworzyć taki model, w którym, zobaczcie, dajemy Bezruczko, dajemy Petlurę, a na drugą nóżkę dajemy Szuchewycza i Banderę. Czy ciebie takie rozwiązanie by satysfakcjonowało? Czy czułbyś, że to jest właśnie to, do czego polska dyplomacja dążyła w tym układzie wokół polityki historycznej ukraińskiej? No, to w zasadzie zostawiam tu ci pole do manewru.
Co ja mogę powiedzieć? Nie zostawiłeś mi żadnego pola do manewru, bo oczywiście wiadomo, że mnie nie satysfakcjonuje, ale ja uważam, że ta gra polityczna, to wiesz, jak to może wyglądać? Oni mogą to wykorzystać i powiedzieć w ten sposób: Polsko, jak będziesz grzeczna i będziesz robiła to, co my chcemy w takich i takich i takich i takich sprawach, to Bandera i
Poteczka.
Szuchewicz nie będą w Panteonie. A jak będziesz podskakiwać z migami, nie wiem, z Unią Europejską, z wetem, to Bandera będzie. I Suchewicz, i Kłym Sabur, i UPA, i całe towarzystwo, które wam się nie podoba. To chyba tak będzie wyglądało, prawda? Znaleźli sobie pewien sensu, taki lewar na nas delikatny, nie?
Tak myślę i to jest też bardzo przydatne właśnie do tego jeżdżenia kijem po klatce. Wydaje mi się, że to też w dużej mierze o to chodzi, żeby nie finalizować ostatecznie decyzji, bo one mogłyby mieć poważne konsekwencje również na arenie europejskiej, bo przecież czczenie osób odpowiedzialnych za ludobójstwo po prostu by nie przeszło na poziomie europejskim. I to uderzanie kijem po klatce po prostu jest bardzo, bardzo przydatnym narzędziem dla dyplomacji ukraińskiej. Drażnienie, pokazywanie właśnie tej nieodpowiedzialności, tej mitycznej nieodpowiedzialności Polski, tej emocjonalności, tego, że przedkładamy argumenty historyczne nad sprawy praktyczne. Tutaj w ogóle ta polityka wobec Polski, ona w dużej mierze przypomina to, co przez wiele lat próbowała robić Rosja wobec Polski. To jest dla mnie w gruncie rzeczy najbardziej szokujące. W sensie Rosja do wojny na pełną skalę w 2022 roku, gdy Polska na arenie międzynarodowej, na szczytach NATO w Bukareszcie w 2008, czy na każdym innym szczycie natowskim przekonywała, że Rosja jest państwem rewizjonistycznym, które używa historii do tego, żeby kreować politykę w regionie, i że to państwo rewizjonistyczne sięga po przemoc w stosunkach międzynarodowych, to Rosja używa argumentu Polaków rusofobów, którzy nie mają racji, bo kierują się emocją, analizując politykę rosyjską. I ja mam wrażenie, że w tym paradygmacie posowieckim polityki ukraińskiej wobec Polski to też może się pojawić. Właśnie pojawić się ten argument, że Polacy są ukrainofobami i nie należy ich w Europie słuchać, ponieważ nie mają racji, gdyż kierują się emocjami w analizie tego, co się dzieje w Kijowie. I to jest jednak przykra konstatacja, że ten model polityki posowieckiej, on często ma bardzo wiele punktów wspólnych mówimy tu o metodzie, o mechanizmie, o technologii politycznej, która jest stosowana przez Kijów, że ten posowiecki model, ta technologia polityczna ma wiele punktów wspólnych na terenie byłego ZSRR pomiędzy poszczególnymi państwami.
To prawda, natomiast w Twoim artykule w Wirtualnej Polsce wyczytałem też bardzo interesującą sytuację, że możemy mieć niedługo kolejny problem, bo to może pójść kaskadowo. Jest coś takiego jak złożenie wniosku do szefa biura prezydenta Zełenskiego, czyli Kiryły Budanowa, o nadanie imienia 67. Brygadzie Zmechanizowanej patronatu Szuchewycza. To zaraz centrum operacyjne imienia bohaterów WUBA może być dla nas małym problemem, jak się pojawi jednostka brygada zmechanizowana imienia Szuchewycza. Przypomnijmy faceta, który na poziomie prowydu zaakceptował rozszerzenie akcji antypolskiej ludobójstwa z Wołynia na Galicję Wschodnią. To już są, no wiesz, kolejne kroki eskalacyjne.
Zgadza się. Taki o tym pierwszą, pierwsi tą informację podali na etapie rozmów z Budanowem, tuż po tej decyzji, po zadeklarowaniu przez prezydenta Nawrockiego, że ten order Orła Białego może zostać odebrany Zełenskiemu. Pierwsi o tej informacji napisali moi redakcyjni koledzy Tomek Żółciak i Grzesiek Osiecki w Wirtualnej Polsce. Ja w swoim tekście tam bardziej poszerzałem kontekst rozmów z samym Budanowem, w sensie jak to wyglądało, bo Budanow się wypiera, że twierdzi, że na jego biurku takiego wniosku nie ma, albo przynajmniej on go nie widział, on nie wie, co w tych papierach jest. Natomiast rzeczywiście to są informacje wieloźródłowe, które potwierdzają, że 67. Brygada Zmechanizowana, czyli brygada, która powstała na bazie prawego sektora, czyli organizacji tej najbardziej skrajnie prawicowej działającej na Majdanie w 2014 roku, tam w skład prawego sektora wchodziły te organizacje takie jak Patriot Ukrainy, MŁOT, te wszystkie najbardziej powiedzmy brunatne. I ta brygada, z którą był związany do pewnego momentu między innymi Dmytro Jarosz, ten sam, który groził części polskich polityków przed kilkoma dniami. I ta brygada właśnie domaga się, czyli żołnierze chcą mieć jako swojego patrona Szuchewycza. I tu jest pytanie otwarte, co Budanow z tym zrobi, co Zełenski z tym zrobi, czy rzeczywiście sięgnie po to, czy będzie to trzymał w zamrażarce, żeby właśnie tak jak mówisz, kreować wizję tego, że to jest kompromis, że nie nadają tego imienia Szuchewycza tej brygadzie. I to też jest w gruncie rzeczy sytuacja dla polskiej dyplomacji bardzo mało komfortowa, bo zobacz, ile się wytwarza takich elementów, które Ukraińcy mogą przedstawić jako kompromis z ich strony, prawda? Mamy Bezruczko, który pojawi się jako kompromis. Mamy ten wniosek na biurku Budanowa, który nieakceptowany czy też odkładany w czasie może być przedstawiany jako kompromis. I znika nam z pola widzenia to, o co się domagaliśmy na początku, czyli o to, żeby ta jednostka sił specjalnych nie miała im jako swojego patrona bohaterów UPA. W ogóle gdzieś odpływamy w zupełnie inne rejony. Ta dyskusja zaczyna krążyć wokół o wiele bardziej wyeskalowanych elementów, a to, co było na początku, staje się jakimś tłem tylko w tej dyskusji. Także w tym sensie nie sądzę, żeby to była wyreżyserowana gra ze strony ukraińskiej, aż o tak wielkie zdolności producenckie czy reżyserskie nie obwiniałbym strony ukraińskiej. Natomiast no, zbieg po prostu tych wydarzeń różnych, z którymi mamy do czynienia, w gruncie rzeczy dla nas korzystny nie jest.
No tak, bo to byłoby, i to wszystko się ze sobą łączy, bo wiesz, bo Suchewicz jeszcze oprócz tego, że dał rozkaz de facto do ludobójstwa w Galicji Wschodniej i innych terenach objętych tym konfliktem polsko-ukraińskim, no to jeszcze stał na czele batalionu Nachtigal, który z kolei, pod którego ochroną ogłoszono to państwo ukraińskie, o którym mowa, które miało być, tak jak powiedziałeś, na taką kieszonkową trzecią rzeszą, tak bym powiedział. Więc sprawa jest wielopiętrowa. Natomiast powiedz mi, bo ten konflikt już wchodzi na bardzo poważne szczeble drabiny eskalacyjnej. To znaczy w ostatnich dniach mieliśmy też awanturę wokół migów. Minister Kosiniak-Kamysz wystąpił już oficjalnie, że Ukraina nie dostanie migów 29, chyba 14 nam zostało, bo nie przekazała nam jakichś technologii dronowych. Miał być program Migi za drony. I według ukraińskiej prasy, to jest cytat, że doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której ten spór z Polską wchodzi na obszar zbrojeń. I kto tu bardziej traci w tym układzie? O co chodzi z tymi migami? Bo Ukraińcy twierdzą, że my nie chcemy ich zmodernizować do warunków współczesnego pola bitwy. Kto tutaj ma rację w tej sprawie i jak to się potoczy?
Nie, jest kompletna bzdura. Ten aparat propagandowy, który działa po stronie ukraińskiej, on też umiejętnie żongluje różnymi argumentami, bo agencje prasowe związane z ukraińskimi władzami jeszcze wczoraj spinowały komunikat, że w zasadzie te migi są niepotrzebne, że one są tak stare, że po prostu nie ma sensu ich brać. W grudniu, na przełomie grudnia i stycznia, gdy te informacje pojawiły się w prasie, ja też o tym pisałem, o tym, jakie były okoliczności jakby decyzji o przekazaniu migów. Ukraińcy piali z zachwytu w prasie na temat tego, że to są maszyny, które pozwolą strącać w drony, strącać pociski manewrujące. Obiektywnie rzecz biorąc, migi 29 dla Ukraińców są bardzo ważnym sprzętem. Z prostego powodu. Polskie migi 29, mimo tego, że mają poprzekraczone resursy, są sprawne i dostosowane zarówno awionikom, jak i w tym, co można pod nie podwieszać, do standardów NATO. Krótko mówiąc, można pod to podwiesić uzbrojenie, które będzie służyło do zwalczania również rosyjskich maszyn w powietrzu nad Zaporożem czy nad Donbasem i ograniczało możliwość zrzucania bomb szybujących, sterowanych bomb szybujących przez Rosjan, które są bardzo ważnym czynnikiem oprócz dronów i artylerii w prowadzeniu wojny na Donbasie i na Zaporożu. Także mówienie o tym, że te MiG-29 są nic nie warte i że ten spin jednej z agencji prasowych o tym, że są nic nie warte, to można włożyć między bajki, bo rzeczywiście, o ile dla nas, my z powodu przepisów nie moglibyśmy posadzić za sterami w MiG-ów 29 swoich pilotów, bo wybuchłaby afera, o tyle Ukraińcy po prostu mimo przekroczonych resursów mogą tymi migami latać. Tutaj to, jeśli miałbym porównać to podejście do sprawy, to jest mniej więcej podejście takie jak do medycyny taktycznej po stronie Polski, która jest w czasie pokoju i Ukrainy, która prowadzi wojnę. Te standardy medycyny taktycznej na Ukrainie oczywiście są znacznie niższe, bo ratuje się życie w warunkach darwinistycznych tym żołnierzom, którzy są ranni. I to samo dotyczy migów. Przekroczenie resursów przez migi po prostu nie będzie wielką aferą medialno-polityczną na Ukrainie, jeżeli wsiądą na nich ukraińscy piloci i je wykorzystają właściwie. Także to jest duża strata po stronie ukraińskiej. Natomiast co do zasady, Ukraińcy po prostu ze swojej części umowy, również nieformalnej, bo to przecież nie było nigdzie na papierze spisywane, nie wywiązali się. No to jest, może błędem jest to, że Polska wierzy w umowy na gębę z Ukraińcami. To ostatnio jeden z moich znajomych tłumaczył mi, że w przypadku umów na gębę słowo należy do pacana, czyli do gry psującego, czyli tego, który te słowo dał. Te słowo można w każdej chwili wycofać i nim dysponować w zależności od tego, jaka jest wola pacana, czyli tego gry psującego pod celą, prawda? To nie jest tak, że to jest słowo, które jest obiektywne jakąś prawdą czy dżentelmeńskim układem pomiędzy stronami. Słowo pacana jest słowem pacana po prostu i tyle, należy do niego. Także może nie warto wierzyć w te umowy ustne. Ukraińcy zresztą bardzo niechętnie przekazują każdemu know-how na temat dronów. To nie dotyczy tylko nas, to dotyczy również Amerykanów, którzy dostarczyli znacznie więcej pieniędzy na Dniepr sprzętu i znacznie więcej zainwestowali uwagi po prostu w tą wojnę. Poza tym w ogóle to jest w ogóle pytanie otwarte na temat tego, jak to jest z tą technologią dronową ukraińską? Co tam jest czyją własnością intelektualną? No bo jeżeli mówimy o najbardziej wyrafinowanych systemach walki, które Ukraińcy stosują, czyli o tych dronach Hornet czy Switchblade, które są stosowane daleko na liniach logistycznych rosyjskich, no to umówmy się, to nie jest technologia ukraińska, to jest technologia amerykańska. Amerykanie ją wprowadzili do użytku, Ukraińcy spowodowali, że stała się ona tańsza w produkcji, bo te drony po prostu w produkcji amerykańskiej były bardzo drogie i można było stosować je w małych ilościach, a Ukraińcy dostosowali je do warunków wojennych i do masowej produkcji. Natomiast wracając jeszcze do MiG-29, rzeczywiście to, co pisze ukraińska prasa, ta dyskusja weszła również na poziom uzbrojenia. I szczerze mówiąc, uważam, że te migi dla wyklarowania sytuacji, dla pewnego rodzaju no, ustawienia, wyjaśnienia adnaszeń, jak mawia się czasami w Moskwie i w Kijowie, powinny zostać sprzedane na przykład do sił rządowych, do Sudanu, do walki z generałem Dagalo, po to, żeby pokazać wyraźnie, że potrafimy również komercjalizować swoje zasoby militarne. I przy okazji realizować cele polityczne, no bo przecież nie jesteśmy jako Zachód zainteresowani zwycięstwem Dagalo, tylko jesteśmy zainteresowani tym, żeby w Sudanie, na przykład w porcie Sudan, była baza natowska albo baza amerykańska, która walczy z piratami, a nie żeby rządził tam prorosyjski Dagalo, prawda? Także nawet byłby z tego pożytek strategiczny.
Oczywiście, oczywiście, moglibyśmy to też wziąć w barterze, na przykład za, wiesz, kokosy i banany i daktyle. Jeszcze by dzieciaki
Obawiam
wpadły,
się,
coś.
że Sudan jest tak wypłukanym z zasobów państwem, tak wymęczonym wojną i tak niewydajnym, że moglibyśmy tego nie uzyskać, ale jestem pewien, że władze tego państwa dysponują ukrytymi zasobami finansowymi, które mogłyby zostać przeznaczone na te maszyny.
Tak jest. Tych migów dodajmy chyba daliśmy 14, jeszcze 14 mamy. I wiesz, jest bardzo ciekawa dzisiaj analiza Defense 24. Tak się złożyło, że ostatnio Ukraińcy te migi tracą, prawda? Tam jednego na lotnisku im zniszczyli Rosjanie, jeden został strącony w jakichś do końca niewyjaśnionych okolicznościach. Tam się katapultował ten pilot, ale jeszcze jest jedna ważny aspekt. Nawet jak te nasze migi, przyjmijmy na potrzeby tej dyskusji, niespecjalnie się już są nadają, to można zawsze je wydłubać z nich części. Przecież to się może zawsze przydać, bo Ukraińcy nie mogą przecież brać części od Rosjan.
Nie, no oczywiście, że tak. No to jest jakby
Albo jest
ta
kontrfaktowa.
dyskusja z ich strony, ten spin o nieprzydatności MiG-29 naprawdę można włożyć między bajki. Oczywiście nie jest też tak, że Ukraińcy są na jakimś gwałtownym musiku, bo niedawno podpisali kontrakt, w zasadzie otrzymali za darmo Gripeny, stare Gripeny szwedzkie, zobowiązując się zarazem do tego, że kupią w przyszłości nowe, już za pieniądze. Nie, że nie będzie to danina, tylko że kupią, wyposażą swoje siły powietrzne w Gripeny. I te Gripeny, zdaje się, spełniają tą swoją rolę, mimo tego, że są przestarzałe, spełniają swoją rolę na polu walki. Zresztą w ogóle każdy sprzęt lotniczy, który trafia na Ukrainę, to jest poważne archeo. Ja od przedstawiciela Lockheed'a słyszałem, że nawet te F-16, które były z zasobów belgijskich i holenderskich, czy duńskich, one, znaczy w zasadzie one w Belgii to były tylko w Charleroi, tam jakoś dostosowywane do tego, żeby mogły funkcjonować, ale z doniesień ze strony przemysłu zbrojeniowego wynika, że te samoloty w zasadzie nie podlegają już modernizacji, że są na tyle archaiczne, że nie można ich modernizować. Także prawda jest taka, że tym, co dostaje Ukraina od państw sojuszniczych, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt dla sił powietrznych, pogardzić nie można. Także nie należy wierzyć w tę narrację o tym, że to jest, że te migi są nic nie warte, bo są warte bardzo dużo i myślę, że przeciwnicy generała Dogalo bardzo by je docenili.
Bardzo mi się podoba ten pomysł. Ja w ogóle myślę, że to ten niepokój ukraińskiej prasy i wcześniej o tym Poroszenko mówił, wynika z tego, że to się zacznie od migów, a potem jak już raz wejdziemy na ten szczebel drabiny eskalacyjnej, jakim jest tam utrudnianie dostaw sprzętu, to możemy pójść na całość, jako my, jako Polacy. I gdzie jest to jest jakaś taka próba, wiesz, urealnienia Ukraińców. Hello, no kto kogo tu bardziej potrzebuje, prawda? Może to tam pal 6 migi, no ale jak zaczniemy im robić kłopoty w tym obszarze, no to zaczną się problemy.
No tak, oczywiście, że tak. No to jest naiwna
Starlinki.
wiara, że geografia że geografia nie gra żadnej roli. No, odgrywa ogromną rolę. Można ten sprzęt dostarczać przez Uszhorod, tylko pytanie, czy to będzie równie efektywne i wydajne czasowo. To samo dotyczy odbudowy. Oczywiście Ukraińcy mogą kreować wersję, że Polska jest zupełnie niepotrzebna, że można będzie tą odbudowę podywersyfikować pomiędzy właśnie Słowację, Węgry, Rumunię, Białoruś. No ale co do zasady, można coś robić taniej i szybciej, albo drożej i wolniej. No to jeżeli chcą robić coś drożej i wolniej, no to droga, to proszę, no jest otwarta jakby tutaj opcja na działanie. My nic na tym nie stracimy. No to jest, Ukraina jest już na tyle silnym państwem z punktu widzenia militarnego, bo tutaj mówię, te dwa obszary trzeba rozdzielić. Trzy: demograficzno-społeczny, gospodarczy i militarny. W znaczeniu demograficzno-społecznym jest państwem fantomowym. W znaczeniu gospodarczym również, ale w znaczeniu militarnym dysponuje jednak na tyle wartościową siłą zbrojną, że jest w stanie powstrzymywać Rosjan na Zaporożu i na Donbasie. Także skoro nie chcą uprawiać polityki przyjaznej wobec Polski, no to niech się bawią sami.
Konferencja w Gdańsku. Fiasko czy wielki sukces polskiego biznesu?
Nie, no to jest, żadna z tych konferencji od Lugano nie była wielkim sukcesem, także ja nie chciałbym tutaj specjalnie grillować organizatorów tej konferencji, bo nawet oni sami na wiele tygodni jeszcze przed sporem historycznym polsko-ukraińskim mówili, że to będzie taka konferencja raczej dyskusyjno-refleksyjna, a nie konferencja, z której będziemy mieli ogromne korzyści. Niestety nałożyło się na tą konferencję kilka przykrych incydentów, między innymi ten związany z merem Lwowa, który, jak się okazało, zrobił jakąś PR-owską akcję polegającą na tym, że samodzielnie sobie zorganizował imprezę w Gdańsku na marginesie tego szczytu i lansował się tam, że bardzo dużo pieniędzy pozyskał, co oczywiście też było bzdurą, bo właśnie ten PR ukraiński, ukraińskiego świata politycznego trzeba po prostu dekonstruować, bo wtedy po tym spotkaniu w Gdańsku Sadowy wyszedł i powiedział, że uzyskał kontrakty na tam, nie wiem, 2,5 miliona euro czy coś takiego, jakaś taka suma tam padła. 6, tak? Przy czym sama jedna inwestycja tej firmy Control Process we Lwowie, ona jest warta w tej chwili 30 milionów euro. A zdaje się, że gwarancje bankowe, które Sadowy zakosił tej firmie, no to jest chyba w sumie 10 milionów euro. Także to przechwalanie się o tym, ile on to pieniędzy przywiózł z Gdańska, było czystym PR-em i też właśnie po takim przesuwaniem kijem po klatce, po to, żeby Polaków drażnić i żeby wywoływać kontrowersje. Ja tą metodę pamiętam jeszcze z czasów pana Światosława Szeremety, tego banderowca takiego, który działa w obszarze historycznym, jest właścicielem firmy Wolia, które odpowiada za ekshumację między innymi na zachodniej Ukrainie. I on swego czasu przez ministra Waszczykowskiego został obłożony zakazem wjazdu do strefy Schengen. I potem, żeby drażnić Polaków, uzyskiwał jakąś wizę, na przykład w relacjach z Niemcami, powołując się na ten wyjątek bezpieczeństwa narodowego, i fotografował się po wylądowaniu w Berlinie, mówiąc, że o proszę bardzo, jaka ta blokada Waszczykowskiego jest nieskuteczna. Także to przeciąganie po klatce to jest po prostu metoda i to też tego musimy być świadomi i jako w sumie dojrzały naród nie ulegać po prostu tej presji czy tym takim PR-owskim zagrywkom, które są stosowane przez część klasy politycznej ukraińskiej.
No dobrze, to teraz jeszcze jedna rzecz. Cieszę się, że wspomniałeś o tych Gripenach, które Ukraina kupuje. Polska oczywiście powinna bardzo uważnie obserwować zakupy tak potężnej broni przez naszych sąsiadów z oczywistych powodów. I tych Gripenów ma być 16 starych, które mają trafić w 27 roku, a potem 16 tych najnowocześniejszych Gripen E. Kontrakt jest warty 2,5 miliarda dolarów, drodzy Państwo. To jakieś kredyty w ogóle unijne, co ciekawe. No i te nowe Gripeny trafią w 29 i w 30 roku na Ukrainę. I teraz, Zbyszku, mam takie pytanie do Ciebie. Czy Ty nie obserwujesz takiej sytuacji? Czy to się wszystko nie łączy w jedną całość? To znaczy, zobacz, jak Ukraina, jej szło źle na wojnie, to była dosyć koncyliacyjna. Jak teraz ma poczucie, że jest w gazie, bo bombarduje Moskwę, Petersburg, Rosjanie się biją na stacjach benzynowych i jest jakiś dramat, i zaraz Krym będzie odcięty, to nagle zaczyna zastanawiać się, co będzie po wojnie. I zobacz, Białoruś, ultimatum wobec Białorusi. i jednocześnie gra na ukraińską i gra białoruską opozycją. Coraz mocniejsza pozycja Ukrainy i aktywniejsza rola w państwach bałtyckich. Dogadywanie się ze Słowakami i z Węgrami. Kupowanie od Szwedów. Zobacz, od Szwedów, nie od Amerykanów, myśliwców i wiązanie bardzo mocno się ze Szwecją w związku z tym, bo wiadomo, jak gdzie wyglądają takie kontrakty. Czy przypadkiem te całe UPA, ta cała chryja nie jest tylko pozorem czy pretekstem do ustawienia Polski do pionu w ramach budowy Ukrainy jako gry, którą Ukraina podjęła, jako hegemona czy też przywódcy Europy Środkowo-Wschodniej po wojnie?
No, ale oczywiście, że tak. No, jest dokładnie tak, jak mówisz. W sensie militarnym Ukraina ma ogromne ambicje. To jest posowiecka szkoła dyplomacji, która myśli w kategoriach dominacyjnych. I w zasadzie to, co teraz powiedziałeś, to jest praktyczne nałożenie tych wszystkich przykładów na to, co teoretycznie w jednym z wywiadów dla prasy ukraińskiej powiedział Dmytro Kuleba, czyli były szef MSZ-u ukraińskiego, dzisiaj taki przekazior ukraiński, który tam formułuje właśnie komunikaty, między innymi do Polski. On mówił wprost o tym, że Ukraina stawia po pierwsze na sojusz z Niemcami, żeby kiwać Polskę w Unii Europejskiej, po drugie na współpracę wojskową z państwami skandynawskimi, na ewentualne gwarancje bezpieczeństwa dla państw bałtyckich, które pozwolą też ominąć artykuł 5 i zbudować nową architekturę bezpieczeństwa w regionie, bo jeżeli Ukraińcy dadzą gwarancję bezpieczeństwa w umowach dwustronnych państwom bałtyckim, no to w ten sposób spowodują, że zacznie się dyskusja na temat tego, czy może być coś alternatywnego wobec artykułu 5 w Pakcie Północnoatlantyckim. I na to wszystko nakłada się rola Polski, która według Kuleby ma polegać na tym, że Polska będzie omijana, prawda? I to jest cel strategiczny Ukrainy, który po stronie polskiej będzie wymagał no, poważnej refleksji na temat tego, jak uprawiać politykę regionalną. Tutaj też wspomniałeś o Białorusi. Przecież tak naprawdę te groźby pod adresem Białorusi, one nie pojawiły się w przypadkowym czasie. One pojawiły się w czasie, w którym Trump dąży do resetu z Białorusią i do zniesienia sankcji, czy też w ogóle uwolnienia Białorusi spod takich reżimów izolacyjnych, nazwijmy to umownie. I ten, jak rozumiem, strona ukraińska postrzega zniesienie tych reżimów izolacyjnych jako wstęp do zaproponowania czegoś podobnego Rosji, czyli krótko mówiąc, rozmontowania systemu sankcyjnego również na Rosję i postrzega to jako zagrożenie przed ewentualnym rozejmem. W związku z tym, aby zerwać ten rozejm, może dążyć do eskalacji z Białorusią, po to, żeby pokazać, że ten reset jest polityką niewłaściwą. I tutaj to jest pytanie do strony Polski, na ile to jest polski interes, żeby ten reset został w tym momencie zerwany, prawda, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Białorusią. Czy nas to powinno interesować? Czy to jest dla Polski dobre? Czy to spełnia wymóg realizacji interesu bezpieczeństwa Polski? To pytanie moim zdaniem, na to pytanie nie widzę odpowiedzi po stronie póki co polskiej, ale jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Ukraina w zasadzie po tym, jak stanęła na nogi po odparciu Rosjan spod Kijowa i pod Charkowa, to myślenie o jej roli w Międzymorzu, ono było odmienne od tego, jak interpretowano to w Warszawie. W sensie Ukraina oczywiście Międzymorzem jest zainteresowana, ale z rolą przywódczą, a nie z rolą klienta, który po prostu tylko się bije. Po to ma bataliony ochotnicze, w których są reprezentanci innych nacji, Gruzini, Białorusini, Czeczeni. Po to buduje możliwości eskalacyjne, po to buduje możliwości uderzeń daleko poza granicami Ukrainy. W zasadzie jest w stanie prowadzić na tyle skuteczną wojnę dronową w basenie Morza Czarnego, że jest w stanie szachować poważną flotę, elementy poważne floty czarnomorskiej rosyjskiej. Także tak te ambicje przywódcze Ukraina ma i będzie je manifestowała. Przy czym, no oczywiście to jest tylko wymiar militarny, prawda? No bo jeżeli obiektywnie spojrzymy na to, czym jest Ukraina w tym momencie, to jest to absolutnie państwo klient. Państwo, które wisi całkowicie na pieniądzach z zagranicy i państwo, które demograficznie zostało przetrzebione w wyniku wojny z powodu migracji, ofiar. Państwo, które z 49-milionowego narodu w 1991 roku obecnie liczy poniżej 30 milionów, z czego znaczna część to są emeryci, renciści, ludzie, którzy nie są aktywni zawodowo i którzy tego PKB wytwarzać efektywnie nie mogą. Także też są pewne ograniczenia tych snów o potędze Zełenskiego. Natomiast ja się z tobą absolutnie zgadzam. Te sny o potędze zakładają przywódczą rolę Ukrainy w regionie.
Tak, ale a propos tego kryzysu demograficznego, widziałem, że Budanow wczoraj powiedział, że będą imigranci odbudowali Ukrainę, no bo kto to będzie robił przecież inny. Ale wiesz, to jest też pytanie, co jest czynnikiem siły. Bo jeżeli gospodarka, demografia, organizacja, przynależność do sojuszów, no to Polska powinna być tym liderem naturalnie. Jeżeli siła stricte militarna, doświadczenie bojowe, no to Ukraina. I wiesz, i tu teraz pytanie o stronę polską, bo ja mam takie wrażenie, że Polacy uważają, że to przewodnictwo nam się należy samo przez się. Zwróciłeś uwagę? No bo spójrzcie na mapę,
Tak.
jest nas dużo, mamy PKB większe niż 8 państw wokół nas, łącznie z Ukrainą razem wzięte i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mamy takiego sprytu jak jak ci Ukraińcy. Nie robimy żadnej gry nie prowadzimy, prawda? Tak jakby przyglądamy się biernie temu, przyjmujemy te ciosy, odpowiadamy Ukrainie, ale gdzie jest nasza aktywna polityka? To pokażmy może, że to my mamy być tym liderem Międzymorza, że oprócz, wiesz, potencjału gospodarczego, pieniędzy i demografii mamy też jakąś, nie wiem, aktywną politykę, bo naprawdę to się skończy tak, i to opieram na lekturze twoich rewelacyjnych dwóch książek, Polska na wojnie i Kłopot z Zełenskim, które państwu bardzo polecam, że oni nas po prostu wykiwają.
Jest takie ryzyko. Jeżeli Polska rzeczywiście chce prowadzić politykę, w której jest podmiotowa i nie jest obiektem jakiegoś przetargu w grze pomiędzy Ukrainą a Niemcami, to musi też oferować pewne koncepcje polityczne. I tutaj na przykład one się pojawiały czasami bardzo niewinnie, natomiast rzeczywiście pojawiały się na przykład koncepcja wysłania wojsk polskich do Rumunii po wycofaniu się Amerykanów z Rumunii na pewnym etapie. Mówimy tu o państwie bezpiecznym, relatywnie bezpiecznym, ale państwie, z którym nas bardzo wiele łączy w polityce bezpieczeństwa, prawda? I tu też nie mówimy o tym, żeby wysłać dywizję do Rumunii, tylko o ograniczonym kontyngencie operacyjnym, który mógłby po prostu pełnić tą rolę wskazującą na to, że Polska rzeczywiście może pełnić rolę gwaranta również bezpieczeństwa, czy też eksportera bezpieczeństwa w regionie. To samo dotyczy Litwy. Przecież 45. Brygada Niemiecka, która nie może powstać i sformalizować się, czy sformować się na Litwie, ona ma stacjonować głównie na południe od Wilna, tam w Ejszyszki, Sołeczniki i tak dalej, czyli w rejonach zamieszkałych głównie przez Polaków. Dlaczego w tym obszarze nie mieliby być polscy żołnierze, prawda? Którzy tak naprawdę broniliby tam w dużej mierze ludności polskiej przed ewentualnymi agresywnymi działaniami rosyjskimi. Polacy tam to również opcja na to, żeby podnieść bezpieczeństwo w tych powiatach, które gospodarczo są podupadłe, w związku z tym, że to zagrożenie ze strony białoruskiej i rosyjskiej ciągle tam istnieje, prawda? Że jest zagrożenie migracyjne, zagrożenie militarne. Gospodarczo powiaty takie jak rejon Fejszyszek, no po prostu one nie są wydolne, tak? I jakby tutaj dla Polski ta rola jest. Polska ma na Litwie największego płatnika podatków, firmę Orlen. Przez takie firmy można inwestować w media, przejmować. Kiedyś był pomysł przejęcia Lietuvos Rytas i połączenia tego outletu z TVP Wilno, tak? Zrobienia bardzo ważnego instrumentu, którym prowadzi się politykę informacyjną w państwach bałtyckich, prawda? Poprzez media działające w internecie. To wszystko jest do zrobienia. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Polska nie ma takiej regionalnej agencji prasowej czy telewizji, która spinuje swój przekaz na Europę Środkową czy na państwa bałtyckie. To nie dotyczy tylko siły militarnej, ale też w inwestycji w sektor finansowy, media, w sektor paliwowy. To wszystko i to nie jest tak, że Polska nie ma takich możliwości. Jeżeli mamy największego płatnika podatków na Litwie, to jest to zasób. Jest to zasób do wykorzystania przez polskie państwo. Jeżeli mamy siły zbrojne, które możemy mobilnie przesuwać na mapie Europy, nie mówię o Ukrainie, bo to jest jakby zagadnienie, które dla nas jest zagadnieniem zamkniętym, jeśli chodzi o wysłanie naszych wojsk. Nie ma interesu w tym, żebyśmy byli obiektem pierwszej, lepszej prowokacji ze strony Rosjan. Natomiast jeśli chodzi o państwa bałtyckie, o ćwiczenia na Gotlandii, o współpracę z Rumunami, o współpracę z Turcją, to wszystko musi być obiektem intensywnych działań państwa polskiego po to, żeby underdog, aspirujący gracz w regionie, jakim jest Ukraina, po prostu tej roli Polsce nie próbował odbierać.
No tak, ale to wymaga oczywiście jakiejś aktywności, jakiejś wizji, jakiejś strategii, zakopania topora tego sporu polsko-polskiego. Widziałeś pewnie, że politycy niestety wykorzystali tą całą awanturę wokół UPA też do tego, żeby sobie nawzajem uszczypliwości prawić, mam tu na myśli polityków PiS-u i Platformy, czyli znowu wracamy do naszego polskiego cyrku. Wiesz, powiem ci szczerze, że już
Prawda.
Nie mam do nich cierpliwości, do tych ludzi.
Ale wiesz, no tutaj w naturalny sposób Zełenski ma przewagę, bo jest zamordystą i rządzi państwem po prostu jednoosobowo w gruncie rzeczy za pomocą aparatu. Jest, na Ukrainie obowiązuje cenzura wojenna, trwa telemaraton tak zwany, czyli te jakby łatwiej jest sterować takim państwem. Łatwiej jest sterować państwem, w którym biznes jest pod kontrolą w dużej mierze, w której służby specjalne odgrywają ważną rolę. To tutaj nie można tego porównywać w zasadzie z pluralistycznym państwem i to jeszcze mocno rozpolitykowanym i z pogrążonym w sporze polsko-polskim. Natomiast jeśli mówisz o sporze, to tak, ja jestem wielkim zwolennikiem powołania umownej Magdalenki, w której ustala się rzeczy strategiczne poza kamerami. Krótko mówiąc, że politycy nie kierują się algorytmem X-a i, jak mawia Marcin Giełsak, mediami antyspołecznościowymi, tylko kierują się interesem, bardzo chłodno zdefiniowanym interesem narodowym, który jest realizowany później zgodnie z tym, co zostało w tej umownej Magdalence przyjęte. To dla Polski mogłoby być dobre rozwiązanie. Wykorzystanie tego budynku, który kojarzy się ze spiskami 89 roku, wykorzystanie go do tego, żeby budować siłę polskiej polityki bezpieczeństwa.
Pięknie powiedziane. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze. Zełenski zaprosił Załużnego z Londynu do siebie i powiedział mu, czy chcesz startować w wyborach. Załużny powiedział tak i rozmowa zakończyła się: bracie, przemyśl to jeszcze. Krótko mówiąc, jest takie oczekiwanie, ponieważ ludzie, wiesz, no, myślą trochę tak emocjonalnie, no i personalnie. Skoro Zełenski robi problemy z tymi bohaterami UPA i inne fronty Polsce, no to jak zniknie, to problemy znikną. Załużny, Budanow, to jest, będzie zbawienie dla Polski, jak zastąpią któryś z nich Zełenskiego i będzie znowu sielanka przyjaźń, czy też nie bardzo.
To, czy zastąpią, to się jeszcze okaże. Może znowu asystent Załużnego dostanie w prezencie granat i wysadzi się w powietrze, tak jak miało to miejsce kilka lat temu.
Jasne.
Jego, przypomnijmy, jego adiutant zginął wówczas.
Tak.
To był major, także nie sądzę, żeby nie wiedział, jak się obsługuje granaty ręczne. To się jeszcze okaże. Natomiast mitem jest myślenie, że przyjście do władzy nowego polityka zresetuje strukturalne sprzeczności pomiędzy
O
Polską
to.
a Ukrainą, które istnieją. Mitem jest również naiwne założenie, że generał służb specjalnych czy generał sił zbrojnych może być słabszą osobowością czy słabszym partnerem w obejściu niż aktor Zełenski. To jest raczej kształtowanie polityki wobec Ukrainy, to jest raczej mozolna, benedyktyńska próba rozwiązywania strukturalnych problemów, które są pomiędzy tymi państwami, szukania zawierania umów, najlepiej na piśmie, a nie umów dżentelmeńskich, bo to są raczej umowy pacańskie z Ukraińcami. I jakby krok po kroku dążenie do takiego rozminowywania tego terenu w tych relacjach dwustronnych, a nie liczenie na to, że jak przyjdzie ktoś nowy, to będzie lepiej. Ja już nie wierzę w to słynne, bo my od 30 lat żyjemy w takim przekonaniu, że Polska i Ukraina mają stosunki strategiczne i które te stosunki strategiczne to jest w ogóle jakaś świętość, religia pomiędzy tymi państwami. Pamiętam nawet, że jak robiłem wywiad z Wiktorem Janukowyczem, to on użył takiej więziennej frazy, mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, użył takiego zdania, że razem to i łatwiej ojca bić. Ale to jest niestety fikcja. No to są właśnie setki na potrzeby wywiadów prasowych, a nie rzeczywistość polityczna.
No dobrze, to jak to wszystko się skończy? W dwóch wymiarach, takim ludzkim, no bo obserwujemy narastanie niechęci Polaków do Ukraińców i vice versa. Dzisiaj na live'ie rano z Albertem Świdzińskim, który tu zrobiliśmy z Tokio, ludzie wskazywali, że tak, jakiś polityk ukraiński wystąpił dzisiaj w telewizji i mówił: Polacy, kim wy jesteście? Dlaczego nas pouczacie? Jesteście słabiakami, a tutaj startujecie, nie gracie w waszej lidze. Ktoś tam wypomina polskim panom, że skończyły się czasy, w którym mówiliście nam, co mamy myśleć i co robić, i tak dalej, i tak dalej. No a dwa, w takim wymiarze międzypaństwowym, czy mamy teraz się spodziewać, że że to było takie krótkie spięcie i wszystko powoli, będzie teraz sezon ogórkowy, wakacje, wszystko się uspokoi, czy też raczej wkroczymy w nową erę końca epoki Giedroycia i Mieroszewskiego, końca idei Międzymorza, a takiej fazy bardzo ostrych konfliktów tutaj w tej przestrzeni między Polską a, przepraszam, między Niemcami a Rosją.
Oczywiście, to jest ten kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich, on jest historyczny, w sensie to jest tąpnięcie tektoniczne, które oznacza, tak jak właśnie powiedziałeś, koniec tej epoki giedroyciowskiej. Po stronie polskiej jest taka refleksja polskich elit politycznych, taka refleksja, że Ukraina jest wystarczająco silna i nie potrzebuje asystenta, który jej pomaga funkcjonować, a co więcej, będzie jeszcze silniejsza najprawdopodobniej militarnie i będzie kłopotliwym partnerem dla strony polskiej. Także to jest sezon ogórkowy, nie przykryje problemów, nawet jeżeli je wyciszy, nawet jeżeli Ukraińcy w sezonie ogórkowym nie wyciągną znowu Szuchewycza i Kły Masawura czy Bandery, to nie spowoduje to rozwiązania problemów strukturalnych w polityce historycznej, gospodarczej, w polityce bezpieczeństwa, bo tak jak tutaj też już powiedzieliśmy, że nawet polityka bezpieczeństwa w pewnym momencie stanie się obszarem czy to rywalizacji, czy to spięć pomiędzy stroną polską a ukraińską. I w związku z tym po prostu trzeba robić szybką kwerendę polskich interesów wobec Ukrainy, polskich interesów w regionie i szybką kwerendę metod, za pomocą których można te interesy realizować. I chyba kończymy sen w życia właśnie w tym takim giedroyciowskim paradygmacie niesienia kaganka oświaty na wschód. To moim zdaniem zawsze była iluzja. Nie, Polska nie była wystarczająco kompetentna do tego, żeby Zachodowi wschód tłumaczyć, czy ten kaganek oświaty nieść. No ale to wybudzenie ze snu jest bolesne. No, rzeczywiście te słowa deputowanych ukraińskich, one czasami są bardzo żenujące. No, mnie na przykład nie przestaje śmieszyć argument, który podniósł, zdaje się, deputowany Dawydenko, który zaczął mówić Polakom: proszę bardzo, przyjeżdżajcie na Zaporoże, na Donbas, dowiedzcie się, jak wygląda wojna. Aż się ciśnie na usta pytania, z którego miejsca nagrywał pan Dawydenko te swoje wystąpienie nawołujące do boju, pewnie z jakiegoś bardzo komfortowego i klimatyzowanego biura w Kijowie, a sam podejrzewam, że na tym Donbasie i na Zaporożu nie bywał i nie nadstawiał dupy, jak to się mówi kolokwialnie. Także no, różnie z tym bywa.
Tak jest, tam jeszcze jest kwestia jakiegoś żołnierza, który tam nagrał jakieś pogróżki de facto pod adresem Polski, to też duży viral zrobiło w Polsce i też spowodowało wiele złej krwi. Zobaczymy, drodzy Państwo, ja tylko na koniec chciałem powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. Niech ten konflikt po prostu będzie się toczył między politykami, między państwami, ale nie przekładajmy tego oczywiście na relacje międzyludzkie, bo zwariujemy po prostu w ten sposób. To jest pierwsza sprawa. I na sam koniec mamy ostatnie 4,5 minuty naszej rozmowy. Co się wydarzyło w Monako?
No tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo pan Władimir Mołajew, w ogóle biznesmen, który niedawno zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego, miał paszport cypryjski, jest kwintesencją tego, czym jest właśnie współczesny biznes i polityka ukraińska. Jermołajew to jest człowiek pochodzący z Dniepru, człowiek, który robił interesy rolne i w deweloperce. Człowiek, który produkował i handlował wódką na Krymie i płacił również podatki dla Putina. W pewnym momencie został wciągnięty na listę sankcyjną przez Wołodymyra Zełenskiego, no ale oczywiście w warunkach ukraińskich bycie na liście sankcyjnej prezydenta nie oznacza, że interesy się kończą. I firmy zostały przerejestrowane na jego córkę, panią Sofię, która była po prostu słupem dla pana Wadyma Jermołajewa. No i pan Wadym Jermołajew dalej po prostu zarabiał uczciwie pieniądze na Ukrainie i uczciwie pieniądze na Krymie, płacąc podatki do Putina i nie płacąc części podatków do Putina, i płacąc podatki na Ukrainie i nie płacąc podatków częściowo na Ukrainie, bo zresztą nie podejrzewam, żeby on miał to porejestrowane, te firmy na Ukrainie, pewnie po prostu gdzieś w rajach podatkowych. Natomiast najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że Wadym Jermołajew jest dostawcą granitu do Panteonu, który właśnie został przegłosowany na Ukrainie. Krótko mówiąc, ten biznesmen dostarczał budulec dla budzącego kontrowersje w relacjach polsko-ukraińskich Panteonu. Ta jego firma, która właśnie handluje wódą na Krymie, dostarcza Panteon dla bohaterów ukraińskich, o których decydują teraz parlamentarzyści ukraińscy, że aż chciałoby się powiedzieć, niech im granit lekki będzie w tej sytuacji z budową tego Panteonu. Także tak to wygląda w praktyce.
Znaczy
To,
wiemy,
kto go
kto.
chciał zabić, to
Właśnie,
nie
to
wiem, ani
powiedz w
popuszczę
ogóle,
się
bo
tą
nie każdy z
hipotezę.
widzów wie, co się wydarzyło w ogóle, bo to jest jakaś
No
totalna
właśnie, bo
zmata.
tutaj krążymy. No, krótko mówiąc, Jermołajewowi pod mieszkanie w Monako oczywiście, no bo przecież porządny ukraiński biznesmen nie mieszka w Dnieprze, tylko mieszka w Monako. Podłożono po prostu ładunek wybuchowy i facet, jego partnerka straciła nogi. On sam jest ciężko ranny, w stanie krytycznym.
Córka też chyba ranna, prawda?
Zdaje się, że syn, tak,
Syn, syn. Jakieś
chyba
dziecko.
syn 13-letni. I to jest taka sytuacja, no, która pokazuje, że albo po prostu ktoś z nim jakieś porachunki mafijne robił, bo jego drugi, starszy syn z kolei bardzo aktywnie działał w obszarze skamów internetowych, takiego cyberprzestępczości, także niewykluczone po prostu, że ktoś się mści za różne ciemne interesy, albo po prostu Ukraińcy chcieli mu dać do zrozumienia, że niedobrze jest robić interesy na Krymie, który właśnie jest odcinany przez armię ukraińską. Nie pokuszę się o postawienie tutaj hipotezy, która z tych wersji może być bardziej prawdopodobna. Może to po prostu Rosjanie, z którymi się o coś pokłócił. Natomiast to, co mnie w tym wszystkim fascynuje, to fakt, że został tymi sankcjami przez Zeleńskiego objęty, interesy prowadził dalej i był głównym dostawcą granitu właśnie na cmentarz, na którym ma powstać właśnie Panteon. Powstaje Panteon Bohaterów Ukraińskich.
No tak, dodajmy,
Człowiek,
że
który handlował wódą na Krymie.
typowa dla wschodniej Europy kariera. Dodajmy, że tam jakiś dramat się wydarzył, bo ta partnerka tego biznesmena straciła obie nogi podobno. Ktoś rzucił plecakiem wypełnionym materiałami wybuchowymi, uciekał potem. Są zdjęcia, jakaś w ogóle totalnie mafijna historia. Powiem ci, jak z Jamesa Bonda.
Tak, no to tak to z grubsza wygląda. Oczywiście nie moglibyśmy tutaj pudrować tą rzeczywistość i próbować pokazywać, że jest inaczej, no ale tak to wygląda. On sam był zresztą w spisie tych 100 najbogatszych Ukraińców, którzy właśnie zwiali na zachód, był obiektem tekstów, które umownie nazywano Batalion Monaco. Te teksty były publikowane przez Hramackie TV. I on jednym był z wysokich rangą oficerów właśnie Batalionu Monako, czyli tych, którzy bohatersko walczyli oglądając wyścigi Formuły 1, jak rozumiem, w tym pięknym mieście.
Moim i Państwa gościem był Zbigniew Parafianowicz, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Autor rewelacyjnego bestsellera roku 2026, czyli Kłopot z Zełenskim. Bardzo Państwu polecam tą książkę. Kulisy polityki Ukrainy, bardzo asertywnej również wobec Polski. Koniecznie przeczytajcie. A Tobie, Zbyszku, gratuluję bestsellera.
Bardzo dziękuję, ja tobie gratuluję książki Polacy i bestsellera.
Dziękuję bardzo, tośmy sobie pokadzili, no
Tak
ale
jest.
jeszcze oczywiście odsyłam Państwa po pierwsze do podcastu Bez Doktryny, który Zbyszek prowadzi w piątki o 20 razem z Markiem Magierowskim. Bardzo, bardzo polecam, zaprzyjaźniony kanał z historią realną i oczywiście przypominam, że książki Zbyszka z autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Już ostatnia sprawa, Twoją książkę przywiozłem do Japonii. Bo odezwała się do nas pani, która nas śledzi i ogląda, i pozdrawiamy panią w Japonii, i zażądała twojej książki. I przyjechała tutaj, i mam nadzieję, że jutro, pojutrze spotkamy i wręczymy oficjalnie.
To będzie kolejny element, który mnie będzie łączył z Japonią, ponieważ mój brat z Japonką ma dwójkę dzieci, Kazika i Alicję Parafianowicz, tak, tacy są europejsko-japoński miks, także będzie kolejny element, który zakorzeni się na ziemi japońskiej, związany z nazwiskiem Parafianowicz.
No dobrze, ale mieszkają w Polsce?
Mieszkają w Kyoto.
Kyoto.
Tak jest.
Sayonara. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Pozdrawiamy parafianowiczów z Kyoto. Trzymaj
Tak
się,
jest.
Zbyszku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki za wszystkie kciuki, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. No i przypominam, że można nas wspierać na Patronite na YouTubie oraz trampkami na live'ie. Pierwszy live z Japonii, taki rozruchowy, możecie już zobaczyć ja plus Albert na kanale historiarealna.pl. Dzisiaj rano o godzinie 12 go przeprowadziliśmy. I teraz tak, tutaj w Japonii jesteśmy dzięki wsparciu firmy Auto DNA, która jest partnerem tego wyjazdu do Japonii. Przypomnę, że Auto DNA sprawdzi dla Was każdy samochód, oczywiście ten, który ma numer VIN, a także kampera lub motocykl, który chcielibyście sprowadzić za granicą. Sprawdzi to dla Was Auto DNA i przedstawi Wam specjalny raport, w którym będzie liczba właścicieli, poprzednie rejestracje, wszystkiego typu naprawy, historia serwisowa i wcześniejsze przeznaczenie pojazdu. Warto skorzystać z usług Auto DNA i nie kupować kota w worku. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. A drugim partnerem naszego wyjazdu jest oczywiście Sailee. Przypominam, że dzisiejszy live poranny, jak i również to połączenie ze Zbyszkiem były możliwe dzięki współpracy z Sailee. Jest to wygodne rozwiązanie w podróży. Instalujecie eSIM. Wybieracie pakiet danych, którego potrzebujecie i nie musicie kupować w nowej fizycznej karty SIM za każdym razem, gdy odwiedzacie jakiś kraj. Nie macie stresu związanego z roamingiem, z internetem i zawsze ten internet jest, kiedy go potrzebujecie. Możecie użyć kodu Historia Realna i wtedy 15% zniżki. Sailee.com, Historia Realna, kod QR teraz jest na waszych ekranach. Dziękujemy też firmie Militaria oczywiście, która ubrała nas z Albertem i również wspiera nasz wyjazd do Japonii. Jeden z chłopaków z militariów dał mi naprawdę fantastyczne rady, jeżeli chodzi o wyjazd do Japonii. Bardzo serdecznie pozdrawiam, skorzystam. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzi czas z partnerem technologicznym, oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. O rabatach i w Pomelo, i w Lantre info w opisie pod tym filmem. Kciuk dla domu maklerskiego Boś, bossa.pl. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową w oparciu o sprawdzone, pewne instrumenty finansowe, a każdy, kto w domu maklerskim Boś otworzy nowy rachunek, dostanie moją książkę Polacy z autografem gratis. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach w Japonii. Trzymajcie się, dziękuję.